Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka 80-20 triatlon autorstwa Matta Fitzgeralda i Davida Wardena to praktyczny poradnik treningowy dla osób przygotowujących się do triatlonu, od debiutantów po doświadczonych zawodników. Jej tematem nie jest jeden cudowny plan, ani prosty nakaz trenowania mniej. Autorzy przedstawiają sposób rozkładania wysiłku, według którego około 80% pracy treningowej powinno odbywać się przy niskiej intensywności, a pozostałe 20% przy intensywności umiarkowanej lub wysokiej. Punkt wyjścia stanowi obserwacja, że wielu amatorów za często ćwiczy w tempie średnio ciężkim. Taki wysiłek jest zbyt wymagający, by zapewniać pełną regenerację, ale często za mało ukierunkowany, by rozwijać kluczowe zdolności startowe. Książka łączy objaśnienie tej zasady z narzędziami wdrożeniowymi dla pływania, jazdy na rowerze i biegu. Obejmuje także kompletne plany przygotowań do dystansów sprinterskiego, olimpijskiego, pół Ironmana i Ironmana. Jej zasadniczym celem jest pomóc czytelnikowi trenować konsekwentniej, kontrolować zmęczenie i dopasować obciążenia do realnego celu zawodów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, reguła 80-20 jako sposób rozdzielania intensywności. Centralna zasada książki mówi, że zdecydowana większość treningu triatlonowego powinna mieć niską intensywność, a mniejsza część powinna być wykonywana mocno, w sposób celowy. Liczby 80 i 20 nie są tu zachętą do mechanicznego dzielenia każdego pojedynczego treningu. Są raczej ramą dla całego procesu przygotowań, która ma chronić właściwe proporcje między łatwą pracą tlenową, a bodźcami rozwijającymi szybkość i wytrzymałość startową. Fitzgerald i Warden opierają ten model na badaniach nad treningiem sportowców wytrzymałościowych oraz na praktyce treningowej. Znaczenie tej koncepcji wynika z funkcji obu rodzajów pracy. Spokojne jednostki umożliwiają budowanie objętości, doskonalenie ruchu i kumulowanie wysiłku bez nadmiernego kosztu regeneracyjnego. Mocniejsze treningi mają natomiast dostarczać wyraźnego, ograniczonego bodźca, a nie wypełniać niemal całego tygodnia. Rozdzielenie tych stref ma sprawić, że dni łatwe pozostają rzeczywiście łatwe, a dni jakościowe można wykonać z odpowiednią świeżością. W triatlonie ma to szczególne znaczenie, ponieważ obciążenie sumuje się w trzech dyscyplinach. Książka nie przedstawia niskiej intensywności jako rezygnacji z ambicji. Traktuje ją jako warunek, który pozwala realizować trudniejsze elementy treningu skutecznie i powtarzalnie, zamiast stale walczyć ze zmęczeniem. Po drugie, wyjście z pułapki treningu o średniej intensywności. Autorzy szczególnie krytycznie analizują tak zwaną pułapkę średniej intensywności. Dotyczy ona zawodnika, który większość sesji wykonuje w tempie odczuwalnie wymagającym, ale nie maksymalnym. Takie treningi dają poczucie pracy i łatwo je uznać za produktywne, zwłaszcza gdy czas na sport jest ograniczony. Problem polega na tym, że powtarzane zbyt często mogą generować przewlekłe, niewielkie zmęczenie. W konsekwencji trudniej zachować jakość podczas interwałów, długich treningów i okresów narastającego obciążenia. W ujęciu książki nie chodzi o całkowite usunięcie umiarkowanego wysiłku. Może on być użyteczny, gdy wynika z planu i odpowiada wymaganiom danego dystansu. Różnica leży w częstotliwości oraz intencji. Jeśli każda jazda, bieg i pływanie stają się sprawdzianem formy, trening traci wyraźną strukturę. Łatwe sesje przestają wspierać regenerację, a ciężkie sesje są wykonywane bez energii potrzebnej do ich pełnego wykorzystania. To rozpoznanie ma praktyczny wymiar dla amatorów. Wymaga zaakceptowania, że spokojne tempo nie jest oznaką słabości ani zmarnowanego czasu. Wymaga też odróżniania chwilowego zmęczenia od wartościowego bodźca. Książka proponuje bardziej zdyscyplinowane podejście, w którym tempo dobiera się do celu jednostki, a nie do potrzeby ciągłego udowadniania swojej formy. Po trzecie, czy dyscypliny wymagają wspólnego zarządzania zmęczeniem? Triatlon różni się od treningu w jednej dyscyplinie tym, że pływanie, rower, i bieg konkurują o te same zasoby regeneracyjne zawodnika. Książka wykorzystuje zasadę 80-20 jako narzędzie do zarządzania tą całością, a nie jako niezależny przepis dla każdego sportu. Bardzo mocna jazda rowerowa może obniżyć jakość następnego biegu, nawet jeśli sam plan biegowy wygląda rozsądnie. Podobnie dodatkowy intensywny trening pływacki nie jest obojętny dla całkowitego obciążenia tygodnia. Z tego powodu ważne staje się planowanie kolejności sesji. Trening jakościowy powinien być umieszczony tak, aby zawodnik mógł wykonać go zgodnie z przeznaczeniem, a nie tylko przetrwać. Jednostki o niskiej intensywności pełnią w takim układzie rolę elastycznego fundamentu. Pozwalają rozwijać wytrzymałość w każdej z trzech dyscyplin, nie zamieniając każdego dnia w walkę z narastającą ciężkością nóg i ogólnym znużeniem. Podejście autorów podważa popularne myślenie, że wartość treningu mierzy się wyłącznie jego trudnością. W przygotowaniu wielodyscyplinowym większą wartość ma często zdolność do regularnego realizowania dobrze zaplanowanych tygodni. Właściwe rozłożenie intensywności pomaga ograniczyć ryzyko przeciążenia, ale przede wszystkim służy ciągłości. To ciągłość pozwala stopniowo gromadzić objętość i rozwijać formę bez częstych przerw, wymuszonych nadmiernym zmęczeniem lub urazem. Po czwarte, plani od sprintu do Ironmana i znaczenie specyfiki dystansu. Jedną z najbardziej użytkowych cech książki są plany przeznaczone dla kilku podstawowych dystansów sprintu. Dystansu olimpijskiego, pół Ironmana oraz Ironmana. Ich obecność pokazuje, że zasada 80/20 nie jest skierowana wyłącznie do zawodników przygotowujących się do najdłuższych startów. W każdym przypadku proporcja intensywności ma porządkować trening, lecz szczegółowy akcent przygotowań musi odpowiadać długości wysiłku, doświadczeniu i celowi zawodnika. Dystanse różnią się nie tylko czasem trwania zawodów. Różnią się także wymaganiami dotyczącymi objętości, tempa, odżywiania oraz zdolności utrzymania techniki w stanie zmęczenia. Plan dla sprintu nie może być po prostu skróconą wersją programu na pełny Ironman. Z kolei przygotowanie do długiego startu wymaga cierpliwego rozwijania wytrzymałości i umiejętności gospodarowania energią. Książka osadza te różnice w jednej metodzie kontroli intensywności. Gotowe plany są wartościowe przede wszystkim jako struktura podejmowania decyzji. Ułatwiają zobaczenie, jak treningi pływackie, kolarskie i biegowe mogą tworzyć spójny cykl, zamiast być przypadkowym zbiorem aktywności. Czytelnik powinien jednak traktować je jako punkt odniesienia. Choroba, ograniczenia czasowe, poziom wyjściowy i reakcja organizmu mogą wymagać korekt. Najważniejsze jest zachowanie logiki planu, czyli równowagi między rozwojem, specyfiką startu i regeneracją. Na koniec. Kontrola tempa i dyscyplina realizacji ważniejsze niż ciągłe testowanie formy. Wdrożenie modelu 80/20 bada umiejętności praktycznych, nie tylko znajomości proporcji. Triatlonista musi rozpoznać, czy wykonuje sesję łatwą, umiarkowaną czy intensywną, a następnie utrzymać właściwy zakres wysiłku. Książka kładzie nacisk na konkretne strategie stosowania tej zasady, ponieważ największą przeszkodą bywa codzienny nawyk przyspieszania spokojnych treningów. Bez kontroli tempa nawet dobry plan na papierze szybko przechyla się w stronę nadmiernej pracy średnio ciężkiej. Takie podejście zmienia sens monitorowania formy. Każdy trening nie musi potwierdzać, że zawodnik jest szybszy niż tydzień wcześniej. Łatwe jednostki służą realizacji własnego zadania, a treningi o wysokiej intensywności są wyznaczonym miejscem na wymagający wysiłek. Ta dyscyplina jest szczególnie istotna dla osób trenujących bez stałego nadzoru trenera, które łatwo kierują się samopoczuciem chwili, porównaniami z innymi lub danymi z urządzeń. Autorzy wiążą lepszą kontrolę intensywności z mniejszym zmęczeniem i ryzykiem urazów, a także z większą motywacją. Nie oznacza to gwarancji wyniku, ponieważ na rezultat wpływają zdrowie, technika, warunki startu i doświadczenie. Oznacza jednak stworzenie bardziej racjonalnych warunków rozwoju. Metoda uczy, że skuteczny trening polega na konsekwentnym wykonaniu właściwego bodźca, nie na maksymalizowaniu trudności każdej sesji. Podsumowując, Irish Anbershedco Triathlon będzie najbardziej użyteczna dla triatlonistów, którzy chcą uporządkować przygotowania do konkretnego startu i mają poczucie, że dużo trenują, lecz stale są zmęczeni albo nie widzą proporcjonalnego postępu. Skorzystają z niej debiutanci potrzebujący czytelnej struktury, ale również bardziej doświadczeni amatorzy, którzy chcą zweryfikować, czy ich codzienna praktyka nie jest zdominowana przez zbyt częsty wysiłek średnio ciężki. Plani dla różnych dystansów czynią książkę praktyczną, jednak jej główna wartość leży w zasadzie decyzyjnej, którą można stosować także po zakończeniu konkretnego cyklu. Czytelnik otrzymuje przede wszystkim sposób myślenia o relacji między bodźcem a regeneracją. Zamiast traktować zmęczenie jako automatyczny dowód dobrej pracy, uczy się oceniać, czy trudność treningu ma określony cel.
To może pomóc rozsądniej planować tydzień, chronić jakość kluczowych sesji i budować regularność w trzech dyscyplinach.
Książka nie zastępuje indywidualnej diagnozy medycznej, nauki techniki ani trenera w złożonych przypadkach, ale daje solidne ramy samodzielnego działania.
Na tle wielu poradników triatlonowych wyróżnia się silnym skupieniem na rozkładzie intensywności. Nie ogranicza się do listy ćwiczeń, opisów sprzętu czy ogólnych zachęt do cięższej pracy. Włączy uzasadnienie oparte na treningu wytrzymałościowym z planami wdrożeniowymi dla sprintu, olimpijki, pół Ironmana i Ironmana.
Dzięki temu jej przesłanie pozostaje proste, ale ma bezpośrednie konsekwencje dla codziennych decyzji treningowych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Matt Fitzgerald, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.